Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o ewentualnych możliwościach leczenia narcyzmu. Jak wspominałam w poprzednich programach, do rozwoju osobowości narcystycznej dochodzi zwłaszcza wskutek nieprawidłowego wychowania. Za jedną z najczęstszych przyczyn uznaje się pozbawione uczuć wychowanie rodziców, określane w polskiej literaturze i kulturze mianem zimnego wychowu, które ignoruje potrzebę miłości dziecka. Dla procesu kształtowania pierwotnego ja właściwe są dwie fazy: ekshibicjonistyczna wspaniałość i idealizacja wyobrażenia rodziców. Ekshibicjonistyczna wspaniałość oznacza stan, w którym dziecko jest przekonane, że stanowi centrum świata, a całe otoczenie jest jemu podporządkowane, zaspokajając jego potrzeby. Taki obraz siebie jest właściwy dla dzieci od 2 do 4 roku życia. Potem w wieku 4 do 6 lat obraz zostaje zdominowany przez wytworzenie idealizacji znaczących osób. Badacze zaburzenia narcystycznego podkreślają, że zaburzenia osobowości mogą być powodowane przez bezkrytyczne pochwały, co powoduje powstawanie narcystycznej, niedojrzałej osobowości, także naiwności. Dziecko rozwija cechy narcystyczne wtedy, gdy jest traktowane jako coś absolutnie wyjątkowego. Co prawda podawana jest niekiedy przyczyna genetyczna narcyzmu, jednak jedynie jako podstawowy etap rozwoju osobowego, dotyczącego właśnie tego wczesnego dzieciństwa od 2 do 4 roku życia. W dorosłym życiu narcyzm mógłby być według psychologów ucieczką od narzucających się wciąż surowym głosem zadań do wypełnienia, co powoduje u niedojrzałych osób idealizowanie własnej osoby i projektowanie swoich lęków, a także wad na innych. Jak wspominałam, dorosły narcyz oczekuje, że inni będą odgadywać jego myśli, spełniać zachcianki z postawą roszczeniową wobec innych, kontrolowaniem ludzi w celu ich wykorzystania. Narcyz może ukrywać jednak swoje uczucia i emocje, nie toleruje uczuciowości u innych ludzi i spontanicznej pomocy im, a wykazywanie empatii traktowanie jest przez tego rodzaju niedojrzałą osobowość jako przejaw słabości, naiwności czy głupoty. Samo uwielbienie narcyza poprzedza stan poczucia dominacji, chociaż osobowość narcystyczna stosuje, manipuluje, często wymusza na innych poczucie winy, stosuje szantaż, groźby, obmowę, pochlebstwa lub kłamstwa. Osoby o osobowości narcystycznej stosują mechaniki obronne psychiki, zwłaszcza niskiego poziomu. Mechanizm zwany projekcją, czyli rzutowaniem na drugą osobę całego zła. Narcyzm, jak wspomniałam, stał się niestety zjawiskiem powszechnym. Współcześnie mówi się o epidemii narcyzmu, zwłaszcza w świecie biznesu, często także polityki. Dodatkowo media stwarzają dobre warunki do zaistnienia takiej osobowości w świadomości społecznej, a wśród chętnych do propagowania swojego ego są nie tylko aktorzy, dziennikarze czy politycy, ale cała rzesza tzw. celebrytów. Niektórzy specjaliści twierdzą, że mężczyźni stanowią większość wśród narcyzów, podając od 70 do 80%, chociaż kobiety również wykazują cechy narcystyczne, a według innych badaczy osobowości narcystyczne występują równomiernie, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Jeden z amerykańskich psychoterapeutów dodaje: dawniej przychodzili do nas ludzie z fobiami i nerwicami, podczas gdy obecnie widuje się przede wszystkim narcyzów. Do promowania narcystycznego stylu życia dochodzi nawet w oświacie i za chwilę opowiem o kulturze narcystycznej. Thank you. Pierre de Saint wyróżnia dwa etapy narcyzmu, pierwotny i wtórny. Narcyzm pierwotny cechuje miłość do samego siebie, która poprzedza miłość do innej osoby, a narcyzm wtórny charakteryzuje się wycofaniem z miłości do innego i powtórnym skierowaniem jej ku samemu sobie. W innym ujęciu narcyzm nie ogranicza się jedynie do tego, co przypisane etapowi rozwoju osobowego człowieka czy pewnego zaburzenia, ale wkracza w obszar tego, co jest uwarunkowane kulturowo. Badacze problematyki narcyzmu zwracają uwagę, iż współczesna dominacja narcystycznego wzorca w kulturze pociąga za sobą trudności w ustaleniu granicy między normą a narcystycznym zaburzeniem osobowości, gdyż choroba kultury i jednostki są współzależne. Do tego według badaczy problemu trudno powiedzieć, co ma charakter pierwotny, a co wtórny. I czy zaburzona jednostka kształtuje na swój wzór narcystyczną kulturę, czy też narcystycznie zorientowana kultura wymusza na jednostkach podporządkowanie się panującym w niej regułom. Jako przejaw destrukcji kultury podawany jest narcyzm kulturowy, jaki należy postrzegać jako przejaw destrukcji tejże kultury. Kultura staje się przestrzenią, która służy jednostkom jedynie do realizacji interesów, promując egocentryzm. Jednostki narcystyczne traktują innych instrumentalnie, otaczając się klakierami potrzebnymi do podtrzymania ich wyidealizowanego obrazu własnego ja, wobec tych osób, którzy w tej wizji nie podzielają, odnoszą się zwykle z pogardą i arogancją. Inny badacz, Peter Rohr, określa mianem zdrowego narcyzmu pragnienie afirmacji i akceptacji ze strony innych, chociaż powstaje problem, gdy potrzeba miłości, podziwu i uznania staje się w sposób patologiczny wyolbrzymiona. Dominacja zaburzonych jednostek powoduje, że taki sposób funkcjonowania zaczyna być obowiązujący, stając się wzorcem. Narcystycznie zaburzony dyrektor czy inny osobnik kierujący jakąś instytucją zaraża swoim zachowaniem całe otoczenie, powodując występowanie swoistego syndromu narcystycznego określanego w piśmiennictwie terminem DDA, jaki oznacza dorosłe dzieci alkoholików. Po raz pierwszy w Polsce zespół DDA został opisany przez Maliburdę, który twierdził, że jednostki, które dorastały w domu, gdzie nawet tylko jeden z rodziców był alkoholikiem, cechuje pewna wspólnota zachowań, jakie są obserwowane także u osób, które doświadczały jakiegoś rodzaju przemocy. Inny badacz, Peter Kuttler z kolei, zwrócił uwagę, że etymologia terminu narcyzm wskazuje na perskie nargis, co oznacza sztywność albo sparaliżowanie i odurzenie. I w diagnostyce wymienia się 9 podstawowych cech, które charakteryzują tę jednostkę, a wystąpienie co najmniej 5 z nich pozwala go identyfikować. Osoby narcystyczne wyróżniają się nadmiernym poczuciem własnej wartości. Już wspominałam, oczywiście często oczekują, że zostaną uznane za najlepsze bez posiadania wybitnych osiągnięć. Także pochłonięte są fantazjami o nieograniczonym sukcesie, władzy, blasku, pięknie czy idealnej miłości. Wiara we własną wyjątkowość. W to także, że osoba ma być rozumiana jedynie przez te wyjątkowe osoby, stanowi kolejny etap czy przejaw narcystycznego zaburzenia. Osoby takie domagają się przesadnego podziwu, chcą być traktowane w sposób wyróżniony, oczekując, że inni podporządkowują się ich oczekiwaniom. Często narcystyczne jednostki wykorzystują innych do osiągania swoich celów, nie wykazując empatii, niechętnie utożsamiając się z uczuciami czy potrzebami innych osób. Ponadto u osób z tymi zaburzeniami obserwuje się arogancję i wyniosłość w stosunku do innych, a także przekonanie, że inni im zazdroszczą. Narcystyczna jednostka ciągle potrzebuje aprobaty i akceptacji własnej osoby. Oczywiście z pomijaniem potrzeb innych i sprawia, że jednostki z jej otoczenia negują swe własne pragnienia, umożliwiając podtrzymanie iluzorycznego dobrostanu narcyza i w ten sposób utrwalając zaburzenie osobowości. Głównym motorem działania narcyza według badaczy jest władza i chęć podporządkowania sobie wszystkiego i wszystkich. Zdaniem Dariusza Dolińskiego osoby narcystyczne przejawiają nie tylko silne pragnienie kontroli, ale jednocześnie wykazują bezradność. W kulturze narcyzmu drugi człowiek jest potrzebny do hołdowania i poklasku jednostce narcystycznej. Strategie radzenia sobie z niemocą i bezradnością powstają w dzieciństwie i jedną z nich ma być narcystyczne przekonanie, że mogę wszystko. Dlatego zaburzone jednostki zafiksowywują się właśnie na takim etapie, co staje się dla nich strategią radzenia sobie z problemami. Autoprezentacja osoby zaburzonej jest jedną z najważniejszych cech narcystycznie zorientowanej kultury, gdzie znacznie mniej ważne są wartości, jakie dana jednostka prezentuje. Według Olachowskiego i Sieradzana każda forma narcyzmu społecznego otępia emocjonalnie całe zbiorowości, pozbawia je zdolności do empatii i czyni okrutnymi w stosunku do tych, którzy są poza tą grupą. Narcyzm niszczy i podporządkowuje sobie innych, do tego bez poczucia winy i wszyscy są uważani za znacznie gorszych i niższych. Z niedostrzeganiem potrzeb innych osób, a jeśli nawet zostają zauważone, natychmiast są eliminowane jako nieważne i niegodne uwagi. Narcyz działa zgodnie z zasadą, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Narcyz własne życie uznaje za najważniejsze, a innych ludzi za środki do celu. Chociaż paradoksalnie ufiksowany na sobie narcyz potrzebuje jednak innych osób do potwierdzania swojej wielkości. Inni ludzie stają się dla niego lustrem i narcyz pożąda publiczności. Jedna z badaczek, Anna Ostaszewska, zauważa: kreowany obraz samego siebie nie jest wynikiem pracy nad sobą, tak zwanego wglądu, lecz jest zależny od uznania i akceptacji ze strony innych. Można powiedzieć, że narcyz jest zależny od swojej publiczności, gdyż aprobata samego siebie jest uzależniona od publicznego uznania. Homo narcissus istnieje tylko wtedy, gdy inni go dostrzegają. Pozoranctwo z osiąganiem szczęścia tylko dzięki pochwałom innych oczywiście nie pozwala na odczuwanie radości życia. Samo uwielbienie może stać się fasadą, chociaż takie osoby wydają się wewnętrznie słabe i bezradne. I taka forma zaburzenia stanowi przeciwieństwo silnej miłości własnej, stając się obroną przed własną bezwartościowością. Jak wspominałam, współczesna kultura jest określana mianem kultury narcyzmu. A współczesne społeczeństwo nie tylko umożliwia narcyzom osiąganie rozgłosu, ale także ujawnia i wzmacnia narcystyczne cechy charakteru. Kultura narcyzmu deprecjonuje wrażliwość, dostrzeganie emocji i potrzeb innych ludzi, które, jak wspominałam, są postrzegane jako słabość albo naiwność. I jak pisze Beata Świątek, kultura staje się narcystyczna, gdy bogactwo osiąga rangę wyższą niż mądrość. Rozgłos zyskuje większy podziw niż godność. Cichość, pokora, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków mają przegrywać z głośnym krzykiem chełpiących się swoimi sukcesami narcystycznych jednostek i często okazuje się, że spektakularne osiągnięcia nie są efektem działania danej jednostki, ale skutkiem umiejętnego manipulowania innymi, którzy pracują na powodzenie narcyza, który ostatecznie sukces przypisuje wyłącznie sobie. Kultura narcyzmu ponadto promuje tzw. celebrytów, Osoby, które nie posiadając żadnych umiejętności czy kwalifikacji, nie będąc również ekspertami w żadnej dziedzinie, mają jednak medialną widoczność, która decyduje o sukcesie narcyza. Podstawową rolę odgrywa samo efektowne pokazanie się i ekspozycja wyuczona na specjalnych kursach, co ma wpływać na pozytywny stosunek do narcyza. Według badaczy tego zaburzenia dochodzi obecnie do deprecjonowania wiedzy, inteligencji, mądrości kosztem popularyzacji miałkości, banalności, a nawet wulgarności osób narcystycznych, którzy mają działać i wyznaczać standardy pozostałym. Narcystycznie zorientowana kultura wywołuje złudne wrażenie, że status i wartość danej osoby warunkuje jej zaistnienie w mediach. Natomiast to, co narcyz sobą reprezentuje, ma znaczenie wtórne wobec samej medialnej widoczności. Nadmierna potrzeba bycia dostrzeganym, zauważanym, komplementowanym stanowi cechę nie tylko narcystycznie zaburzonej jednostki, ale także kultury narcyzmu, która promuje widoczność, ekspozycję i sukces. Potrzeba sukcesu staje się jedną z ważniejszych, o której zaspokajanie zabiegają jednostki narcystyczne. Według prowadzonych w Niemczech badań ponad 30% dorosłych Niemców regularnie marzy o sławie. Ponad 40% z nich wierzy, że doczeka się kiedyś swoich 15 minut. Nadmierna potrzeba bycia dostrzeganym i komplementowanym stanowi charakterystyczną cechę nie tylko narcystycznie zaburzonej jednostki, ale także kultury narcyzmu, która promuje widoczność i popularność, które stają się najważniejsze, i taka osoba jest uzależniona od ekspozycji, chociaż nie pracuje na sukces, jaki nie zależy już od poziomu wykształcenia, stopnia naukowego, profesjonalności czy mistrzostwa w jakiejkolwiek dziedzinie. Media przekonują, że sukces można osiągnąć w prosty sposób, choćby dzięki występom w talent show albo profilom na serwisach społecznościowych. Dla zaistnienia w mediach jednostki sięgają po wszelkie środki. Także narcystyczna gwiazda może stać się bożyszczem tłumów, chociaż równie szybko jest zastępowana kolejną znakomitością. Inny jeszcze badacz, Leon Dykczewski, używa terminu emocjonalnego indywidualizmu, który staje się zasadą organizującą życie społeczne, i kultura narcystyczna podporządkowuje nie tylko inne jednostki, ale całe instytucje, które mają im służyć. Codzienność, zwyczajność w kulturze narcyzmu nie mogą być źródłem szczęścia i tylko szybciej, wyżej, mocniej. Tak zapewnia osobom pierwszeństwo i sukces. Osoba o charakterze narcystycznym nie może stanowić elementu tłumu, gdyż musi wyrastać ponad ten tłum. Jeszcze inny badacz, Kopaliński, wyróżniał 3 stadia rozwojowe, indywiduum. Pierwszą z nich cechuje autoerotyzm, czyli miłość do samego siebie. Drugą stanowi narcyzm, który rozwija się w sposób naturalny wskutek nieprawidłowego wychowania czy kultury, stanowiąc przejściową fazę rozwoju do etapu trzeciego, jakim ma być miłość do innego indywiduum. Osobowości narcystyczne według tego autora, jak piszą, zafiksowanie właśnie na drugiej fazie. Kultura narcyzmu promuje wizerunki oparte o sukces, konkurencyjność, wysokie poczucie własnej wartości, a Facebook stanowi kulturę upozorowania i wiele badań wskazuje na silną korelację między orientacją narcystyczną a autopromocją na Facebooku. Wykazano również, że im większe poczucie samotności, tym większe zaangażowanie w komunikację online. Za chwilę jeszcze opowiem o możliwościach leczniczych. Thank you. Pytanie, czy można narcyzm leczyć, zależy od tego, jak piszą psycholodzy czy lekarze, czy narcyz jest w stanie wyłączyć utrwalony narcystyczny mechanizm czy automatyzm. Psycholodzy podkreślają, że narcyz musiałby dokonać wielu przewartościowań i zmiany sposobu patrzenia na świat. Jednak ogromnym problemem jest niezauważanie problemu przez samego narcyza, który nie szuka pomocy, chociaż pomoc jest możliwa, ale zależy od stopnia i głębokości zaburzenia narcystycznego konkretnej osoby. Jeden z przedstawicieli nurtu określanego jako psychologia ja, Kochut, uważał terapię narcyzmu za możliwą, twierdząc, że w łagodnej formie narcyz jest prawidłową formą rozwojową, jaka jednak przetrwała do późniejszego okresu, powoduje niezdolność do miłości i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. W piśmiennictwie opisywane są sposoby umożliwiające zrozumienie osoby narcystycznej z wyodrębnianiem pewnych typów, takich jak rozpieszczony, typ zależny, typ doświadczający deprywacji, różne rodzaje masek, jakie te osoby mają zakładać, jak tyran, efekciarz, nałogowy, samouspokajacz, jedyny sprawiedliwy i tym podobne. Przedstawiana jest także w piśmiennictwie teoria schematów Yanga jako jedna z koncepcji terapeutycznych zakładająca istnienie 18 wczesnych schematów dezadaptacyjnych, których ujawniają się w późniejszym życiu jako dysfunkcjonujące przyczyny problemów życiowych. Badacze twierdzą, że współczesnego człowieka kultury zachodniej opanowała ideologia nadawania nadmiernego znaczenia poczucia własnej wartości, jaka rozpoczęła się od ruchów kontrkulturowych w latach 60. po obecnie obowiązujące zasady i normy kultury, chociaż termin poczucie własnej wartości pojawił się oczywiście w psychologii znacznie wcześniej. Adler pisał o poczuciu niższości dziecka, które wyraża się w dążeniu do doskonalenia i osiągania sukcesów. Podobne odniesienia można znaleźć u Karen Horney oraz koncepcji przywiązania Johna Bowlego, o którym wspominałam w jednym z programów, gdzie wadliwe przywiązanie do matki zostało uznane za bardzo ważną, a nawet decydującą przyczyną niskiej samooceny. W konsekwencji tak rozumianej psychologii i kultury narcystycznej powstał negatywny związek między psychologią i rodzącym się kulturowym narcyzmem i psychologię zaczęto traktować jak substytut religii. Na niezbyt dobry stan kondycji psychicznej współczesnego człowieka, jak wiadomo, wpływać mają bardzo różne czynniki. Harrison twierdzi także, że ten ruch zakradł się do religii i wiary chrześcijańskiej. Twierdzi, że obecnie zamiast spowiadać się z grzechu pychy, ludzie winią siebie za niewystarczającą miłość do samego siebie. Przywoływane są słowa świętego Jana Chrzciciela z Ewangelii. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Współcześnie jednak zamiast kochać Pana Boga, jak zauważa autor, zaczynamy kochać samych siebie. Etyka wyrzeczenia, jak piszą badacze, zaczęła się zmieniać w etykę samospełniania. Harrison, podobnie jak inni badacze chrześcijańscy, mają nadzieję i widzą tą nadzieję w powrocie do religii i Ewangelii w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom kulturowym. Harrison twierdził, potrzebujemy otwartej, szczerej i pełnej wezwań debaty o narcyzmie i kulcie ja we współczesnym życiu, tym bardziej, że ruch poczucia własnej wartości został włączony także do systemu edukacji. Duże znaczenie ma mieć także lansowanie ideologii narcystycznej, jakie stało się okazją do zarabiania wielkich pieniędzy. Przyczyny wzrastającej agresji, roszczeniowość i przemoc w wielu szkołach nie mogą być tłumaczone jedynie poczuciem niskiej wartości uczniów. Zdaniem Harrisona takie spojrzenie jest zwykłym uproszczeniem, dlatego zaleca współzawodnictwo pozwalające dzieciom nauczyć się przegrywania. Dzieci należy chwalić przede wszystkim za wysiłek, a nie wyłącznie za uzyskiwanie pozytywnych stopni czy wyników. Ponadto dzieci nie powinny być traktowane jako centrum wszechświata, ale kochane za to, kim są, biorąc pod uwagę zarówno ich wady, jak i zalety. Szczególnie dla chrześcijanina jest ważne, aby nie popaść we współczesne pułapki kultury promującej narcyzm i samouwielbienie, co wymaga jednak pracy nad sobą, ewangelicznej wiedzy, oczywiście z pomocą sakramentów, kierowników duchowych, a przede wszystkim modlitwy do Pana Boga. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.